rozdział trzeci. Cztery łatwe kroki do przyswojenia sobie lepszych nawyków. W 1898 roku psycholog Edward Thorndike przeprowadził eksperyment, który położył podwaliny pod nasze pojęcie o nabywaniu nawyków oraz reguły rządzące zachowaniem człowieka. Thorndike interesował się badaniami zachowań zwierząt i zaczął od obserwowania kotów. Umieszczał kolejne koty w urządzeniu, które nazwał pudełkiem zagadką. Był to rodzaj skrzynki zaprojektowany tak, że kot mógł z niej wyjść przez drzwiczki otwierane jakimś prostym działaniem, takim jak pociągnięcie za sznurek, naciśnięcie dźwigni albo wejście na przycisk. Na przykład jedna ze skrzynek była wyposażona w dźwignię, której naciśnięcie otwierało zamontowane z boku drzwiczki. Po ich otwarciu kot mógł czmychnąć na zewnątrz i popędzić do miseczki z jedzeniem. Większość kotów chciała uciekać od razu po umieszczeniu w skrzynce. Wtykały nosy w zakamarki, wysuwały łapki przez otwory i skubały pazurkami luźno leżące przedmioty. Po kilkuminutowym rekonesansie naciskały czarodziejską dźwignię i otwierały drzwiczki pozwalające na ucieczkę z zamknięcia. Thorndike poddawał każdego kota wielu próbom i śledził ich zachowania. Na początku zwierzęta poruszały się w klatkach w chaotyczny sposób, ale naciśnięcie dźwigni i otwarcie drzwiczek rozpoczynały proces nauki. Każdy kot stopniowo uczył się kojarzyć działanie, naciśnięcie dźwigni, z nagrodą w postaci ucieczki z zamknięcia i dobrania się do jedzenia. Po 20-30 próbach to zachowanie stawało się tak automatyczne i odruchowe, że kot potrafił uciec w ciągu kilku sekund. Thorndike odnotował na przykład: kot numer 12 wykonał kolejne próby w następującym czasie. 160 sekund, 30 sekund, 90 sekund, 60, 15, 28, 20, 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7. Przy trzech pierwszych próbach ucieczka trwała średnio 1,5 minuty. Średni czas trzech ostatnich prób wynosił 6,3 sekundy. Dzięki ćwiczeniom poszczególne koty popełniały mniej błędów, działały szybciej i bardziej odruchowo. Zamiast powtarzać te same błędy, koty zaczęły postępować właściwie. Na podstawie badań Thorndike opisał proces uczenia się następująco. Zachowania mające korzystne następstwa są zwykle powtarzane, zaś prawdopodobieństwo powtarzania tych o nieprzyjemnych następstwach jest mniejsze. Jego praca stanowi znakomity punkt wyjścia do omówienia procesu nabywania nawyków w naszym życiu. Udziela ona także odpowiedzi na kilka fundamentalnych pytań, takich jak: czym są nawyki i po co w ogóle mózg zadaje sobie trud ich tworzenia? Dlaczego mózg rozwija nawyki? Nawyk jest zachowaniem powtórzonym wystarczającą liczbę razy, by stało się ono odruchowe. Proces formowania nawyków zaczyna się od metody prób i błędów. Ilekroć znajdziesz się w życiu w nowej sytuacji, mózg musi podjąć decyzję, jak mam zareagować. Przy pierwszym zetknięciu z problemem nie jesteś pewny, jak go rozwiązać. Tak jak kot Thorndike'a, próbujesz różnych rzeczy, by się przekonać, która z nich zadziała. Na tym etapie aktywność neuronalna mózgu jest wysoka. Uważnie analizujesz sytuację i podejmujesz świadome decyzje dotyczące sposobu postępowania. Przyswajasz ogrom nowych informacji i starasz się wyciągnąć z nich jakieś wnioski. Mózg próbuje opanować najbardziej efektywną metodę postępowania. Czasami, niczym kot naciskający dźwignię, wpadniesz na pomysł rozwiązania. Czujesz się podenerwowany i odkrywasz, że bieganie cię uspokaja. Jesteś psychicznie wyczerpany po długim dniu pracy i spostrzegasz, iż odpręża cię granie w gry wideo. Próbujesz, 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 aż wreszcie eureka! I dostajesz nagrodę. Napotkawszy nieoczekiwaną nagrodę, modyfikujesz strategię postępowania na następny raz. Mózg od razu zaczyna analizować wydarzenia poprzedzające otrzymanie nagrody. Chwileczkę, To było miłe. Co zrobiłem tuż przed tym? Na tym polega pętla informacji zwrotnych we wszystkich zachowaniach człowieka. Próba, fiasko, nauka, inna próba. W trakcie nabierania wprawy zbyteczne działania są marginalizowane, a korzystne się umacniają. To istota kształtowania nawyku. W przypadku każdego cyklicznie powtarzającego się problemu, mózg zaczyna automatyzować proces jego pokonywania. Nawyki są po prostu sekwencją automatycznych rozwiązań regularnie napotykanych problemów i trudności. Badacz behawioralny Jason Rea pisze: nawyki są po prostu sprawdzonymi rozwiązaniami nawracających problemów w naszym otoczeniu. Tworzenie nawyków obniża poziom aktywności mózgu. Uczysz się dostrzegać sygnały pozwalające liczyć na sukces i ignorować wszystkie pozostałe. Jeśli w przyszłości trafisz na podobną sytuację, będziesz dokładnie wiedział, czego szukać, bez potrzeby analizowania jej z każdej możliwej strony. Mózg pominie proces prób i błędów i stworzy mentalną regułę. Jeśli to, to tamto. Te kognitywne scenariusze mogą być realizowane automatycznie w dowolnych, sprzyjających okolicznościach. Ilekroć poczujesz stres, nabierzesz ochoty na bieganie. Po powrocie z pracy do domu sięgniesz po grę wideo. Wybór, który wcześniej wymagał jakiegoś wysiłku, teraz przychodzi odruchowo. Powstał pewien nawyk. Nawyki są mentalnymi skrótami, biorącymi się z doświadczenia. W pewnym sensie nawyk jest po prostu wspomnieniem działań podejmowanych kiedyś w celu rozwiązania jakiegoś problemu. W sprzyjających warunkach możesz skorzystać z tego wspomnienia i automatycznie zastosować to samo rozwiązanie. Zasadniczym powodem zapamiętywania przeszłości jest możliwość lepszego przewidywania tego, co zadziała w przyszłości. Tworzenie nawyków bardzo się przydaje, bo świadomy umysł jest słabym punktem mózgu. W danej chwili może się on zajmować tylko jednym problemem. W rezultacie mózg zawsze stara się utrzymywać skupienie na najistotniejszej kwestii w danej chwili. Ilekroć to możliwe, świadomy umysł przekazuje podświadomości zadania do automatycznej realizacji. Dokładnie tak się dzieje w przypadku nabywania nawyków. Nawyki odciążają mechanizmy poznawcze i uwalniają potencjał umysłowy, co pozwala skupić się na innych zadaniach. Pomimo efektywności nawyków, niektórzy ludzie zastanawiają się nad korzyściami płynącymi z ich nabywania. Argumenty przedstawiają się tak. Czy przez nawyki moje życie nie stanie się nudne? Nie chcę skazać się na styl życia, którego nie polubię. Czy taka ilość rutyny nie pozbawi mnie żywiołowości i spontaniczności? W żadnym razie. Takie pytania tworzą fałszywe wrażenie dychotomii. Skłaniają do wyciągnięcia wniosku, że trzeba wybierać między tworzeniem nawyków a wolnością. Tymczasem tak naprawdę te dwie sprawy się uzupełniają. Nawyki nie ograniczają wolności. Dają ją. Co więcej, ludzie, którzy nie przestrzegają nawyków, często są tymi, którzy mają owej wolności najmniej. Bez dobrych nawyków finansowych zawsze będziesz walczył o kolejny grosz. Bez pozytywnych nawyków zdrowotnych zawsze będziesz czuł się przemęczony. Bez korzystnych nawyków związanych z uczeniem się zawsze będziesz miał wrażenie, iż zostajesz w tyle. Nieustanne zmuszanie się do decydowania o prostych zadaniach, kiedy powinienem potrenować, dokąd iść, żeby zająć się pisaniem, którego dnia opłacić rachunki, odbiera czas na bycie wolnym. Tylko dzięki ułatwianiu sobie życia od podstaw możesz wytworzyć mentalną przestrzeń potrzebną do swobodnego myślenia i kreatywności. I na odwrót, jeżeli masz dobrze dostrojone nawyki i panujesz nad podstawowymi aspektami życia, twój umysł może bez przeszkód skupiać się na nowych wyzwaniach i zajmować kolejnymi zadaniami. Rozwijanie nawyków dziś pozwoli jutro zrobić więcej tego, na czym ci zależy. Naukowe podstawy działania nawyków. Proces nabywania nawyków można podzielić na cztery proste etapy. Sygnał, pragnienie, reakcja i nagroda. Podział na te cztery fundamentalne części może pomóc zrozumieć, czym jest nawyk, jak on działa i jak go udoskonalić. Ten czteroetapowy mechanizm jest osią każdego nawyku, a mózg za każdym razem realizuje wymienione kroki w tej samej kolejności. Najpierw jest sygnał. Skłania on mózg do określonego zachowania. To pewna informacja poprzedzająca nagrodę. Nasi prehistoryczni przodkowie wypatrywali sygnałów zwiastujących dostępność najważniejszych nagród, takich jak pożywienie, woda i seks. Dziś większość czasu poświęcamy na dostrzeganie sygnałów oznaczających drugoplanowe nagrody, takie jak pieniądze i sława, władza oraz status społeczny, pochwała i aprobata, miłość oraz przyjaźń, bądź poczucie osobistej satysfakcji. Oczywiście te dążenia pośrednio zwiększają też szanse przeżycia i reprodukcji, co stanowi głębszy motyw wszystkich ludzkich działań. Umysł nieustannie analizuje środowisko wewnętrzne i zewnętrzne w poszukiwaniu sygnałów sugerujących obecność nagród. Ponieważ sygnał jest pierwszą zapowiedzią bliskości nagrody, w naturalny sposób prowadzi on do pragnienia. Pragnienia są kolejnym etapem i stanowią siłę napędową każdego nawyku. Bez jakiegoś rodzaju motywacji albo pragnienia, bez chęci zmiany, nie mamy powodu do działania. Pragniesz nie samego nawyku, ale zmiany pewnego stanu. Nie chcesz zapalić papierosa, chcesz poczuć związaną z tym ulgę. Nie motywuje cię samo szczotkowanie zębów, ale raczej wrażenie świeżości w ustach. Nie zależy ci na włączeniu telewizora, lecz na rozrywce. Każde pragnienie jest powiązane z chęcią zmiany wewnętrznego stanu. To ważna kwestia, którą szczegółowo omówię później. Każdy człowiek miewa inne pragnienia. Teoretycznie dowolna informacja może wywołać pragnienie, ale w praktyce okazuje się, że nie każdego motywują te same sygnały. Dla hazardzisty dźwięki wydawane przez jednorękich bandytów mogą być silnym bodźcem wyzwalającym potężne pragnienie. Dla kogoś, kto rzadko oddaje się hazardowi, brzęknięcia i odgłosy kasyna to tylko szum tła. Sygnały są bez znaczenia, dopóki nie zostaną zinterpretowane. Tym, co przekształca sygnał w pragnienie, są myśli, uczucia i emocje obserwatora. Trzecim etapem jest reakcja. Reakcja to właściwy nawyk w formie myśli lub działania. Fakt wystąpienia reakcji jest uzależniony od twojej motywacji oraz od wewnętrznych oporów skojarzonych z danym zachowaniem. Jeśli określona czynność wymaga większego fizycznego lub psychicznego wysiłku niż jesteś skłonny włożyć, to jej nie wykonasz. Reakcja jest też uzależniona od umiejętności. No, może to zabrzmi banalnie, ale postąpisz zgodnie z nawykiem tylko wtedy, gdy jesteś do tego zdolny. Jeśli chcesz zrobić wsad do kosza, ale nie umiesz doskoczyć do obręczy, no cóż, masz pecha. Wreszcie reakcja przynosi nagrodę. Nagrody są ostatecznym celem każdego nawyku. W sygnale chodzi o dostrzeżenie nagrody. W pragnieniu o chęć na nagrodę. Reakcja ma na celu otrzymanie nagrody. Gonimy za nagrodami, bo służą one dwojakim celom. Po pierwsze, przynoszą satysfakcję, a po drugie, uczą nas. Pierwszym celem nagrody jest zaspokojenie pragnienia. Owszem, nagrody same z siebie dają pewne korzyści. Jedzenie i woda dostarczają potrzebnej do życia energii. Awans w pracy przynosi większe pieniądze i szacunek. Rozwijanie tężyzny fizycznej poprawia stan zdrowia i zwiększa szanse na znalezienie partnera. Ale bezpośrednią korzyścią z nagród jest zaspokojenie konkretnego pragnienia, głodu, osiągnięcia wyższego statusu czy zdobycia poklasku. Przynajmniej na krótki czas nagrody dają zadowolenie i uwalniają od pragnienia. Po drugie, nagrody uczą nas wybierania działań, które warto zapamiętać na przyszłość. Mózg jest detektorem nagród. Podczas codziennych czynności ośrodki sensoryczne układu nerwowego nieustannie sprawdzają, które działania zaspokajają pragnienia i dają przyjemność. Uczucia przyjemności i rozczarowania są jednym z elementów sprzężenia zwrotnego, pomagającego mózgowi w odróżnianiu działań przydatnych od bezużytecznych. Nagrody zamykają pętlę informacji zwrotnych i kończą cykl nawyku. Jeśli jakieś zachowanie na dowolnym z czterech omówionych etapów okaże się niewystarczające, nie przerodzi się w nawyk. Usuń sygnał, a nawyk nigdy się nie rozpocznie. Ogranicz pragnienie, a nie zyskasz wystarczającej motywacji do działania. Utrudnij działanie, a nie będziesz go potrafił podjąć. A jeśli nagroda nie zaspokoi pragnienia, to nie będziesz miał powodu, by ponowić daną czynność w przyszłości. Bez trzech pierwszych kroków określone zachowanie się nie pojawi. Bez wszystkich czterech nie zostanie powtórzone. Podsumowując, sygnał wyzwala pragnienie, które skłania do reakcji przynoszącej nagrodę. Ta zaś zaspokaja pragnienie i ostatecznie zostaje powiązana z sygnałem. Łącznie te cztery kroki tworzą pętlę neurologicznego sprzężenia zwrotnego. Sygnał, pragnienie, reakcja, nagroda, sygnał, pragnienie, reakcja, nagroda, która umożliwia tworzenie odruchowych nawyków. Ten cykl jest znany jako pętla nawyku. Ów czteroetapowy proces nie jest czymś, co zdarza się sporadycznie, lecz raczej tworzy nieustający cykl informacji zwrotnych, działający i aktywny w każdej chwili, nawet teraz. Mózg bez przerwy analizuje środowisko, przewidując przyszłe wydarzenia. Eksperymentuje z różnymi reakcjami i uczy się na podstawie rezultatów. Cały proces trwa ułamek sekundy i posługujemy się nim raz za razem, nie zdając sobie sprawy, że wszystko to się zdarzyło w jednej minionej właśnie chwili. Te cztery etapy można podzielić na dwie fazy. Fazę problemu i fazę rozwiązania. Faza problemu obejmuje sygnał i pragnienie. To w niej uświadamiasz sobie, że coś trzeba zmienić. Faza rozwiązania obejmuje reakcję i nagrodę. Polega na podjęciu działania oraz uzyskaniu oczekiwanej zmiany. Wszystkie zachowania są napędzane chęcią rozwiązania problemu. Czasami polega on na osiągnięciu czegoś dobrego, co właśnie dostrzegłeś, kiedy indziej problem jest bolesnym doświadczeniem, którego chciałbyś uniknąć. Tak czy inaczej, celem każdego nawyku jest rozwiązywanie napotykanych problemów. W tabeli zamieściłem kilka zaczerpniętych z życia przykładów tego mechanizmu. Wyobraź sobie, że wchodzisz do ciemnego pokoju i zapalasz światło. Tylekroć postępowałeś zgodnie z tym prostym nawykiem, że robisz to bezwiednie. Wszystkie cztery etapy przechodzisz w ułamku sekundy. Motywacja do działania przychodzi bez namysłu. W tabeli mamy następujące przykłady. Faza problemu. Pierwszy krok to sygnał. Sygnał nowej wiadomości tekstowej w telefonie. Drugi, pragnienie. Chcesz zapoznać się z treścią wiadomości. Przechodzimy do fazy rozwiązania. Trzeci krok, reakcja. Sięgasz po telefon i odczytujesz wiadomość. I czwarty, nagroda. Zaspokoiłeś pragnienie odczytania wiadomości. Sięgnięcie po telefon zostaje skojarzone z sygnałem telefonu. Drugi przykład, faza problemu. Sygnał, odpisujesz na e-maile. Pragnienie. Zaczynasz się stresować i jesteś przytłoczony pracą. Chcesz odzyskać panowanie nad sytuacją. Przechodzimy więc do fazy rozwiązania. 3. Reakcja. Obgryzasz paznokcie. 4. Nagroda. Zaspokoiłeś pragnienie złagodzenia stresu. Obgryzanie paznokci zostaje skojarzone z odpisywaniem na e-maile. Trzeci przykład. Faza problemu. Budzisz się. Pragnienie. Chcesz pozbyć się senności. A więc 3. Reakcja. Pijesz kawę. I 4. Nagroda. Zaspokajasz pragnienie zwalczenia senności. Picie kawy zostaje skojarzone z budzeniem się. Kolejny przykład. Sygnał. Idąc ulicą nieopodal biura, czujesz zapach pączków z pobliskiej cukierni. Pragnienie. Masz ochotę na pączka. Krok trzeci. Reakcja. Kupujesz ciastko i je zjadasz. I nagroda. Zaspokajasz pragnienie zjedzenia pączka. Kupowanie ciastka zostaje skojarzone z przechodzeniem ulicą w pobliżu biura. Piąty przykład. Sygnał. Napotykasz poważną przeszkodę w firmowym przedsięwzięciu. Pragnienie. Jesteś w kropce i chcesz rozładować napięcie. A więc reakcja. Wyciągasz telefon i patrzysz, co słychać w mediach społecznościowych. Nagroda. Zaspokajasz pragnienie rozładowania stresu. Czytanie wiadomości w mediach społecznościowych zostaje skojarzone z impasem w pracy. Szósty przykład. Sygnał. Wchodzisz do ciemnego pomieszczenia. 2. Pragnienie. chcesz coś zobaczyć. 3. Reakcja. Naciskasz włącznik światła. 4. Nagroda. Zaspokajasz pragnienie widzenia. Naciśnięcie włącznika zostaje skojarzone z wejściem do ciemnego pomieszczenia. W wieku dorosłym rzadko zwracamy uwagę na sterujące naszym postępowaniem nawyki. Większość z nas nawet nie zauważa, że sznurowanie obuwia rano zaczyna zawsze od tego samego buta, wyłącza toster z gniazdka elektrycznego po każdym użyciu albo za każdym razem po przyjściu z pracy przebiera się w wygodne ubranie. Po dekadach mentalnego programowania automatycznie postępujemy zgodnie z określonymi wzorcami myślenia i działania. 4 prawa zmiany zachowania. W kolejnych rozdziałach wielokrotnie przekonasz się, jak 4 etapy w postaci sygnału, pragnienia, reakcji i nagrody wpływają na niemal wszystko, co robimy. Zanim jednak do tego przejdziemy, powinniśmy przekształcić te 4 etapy w praktyczny model, którym będziemy mogli się posłużyć, aby nabywać dobrych nawyków i wyzbywać się tych złych. Model ten, który nazywam 4 prawami zmiany zachowania, obejmuje prosty zbiór reguł służących do tworzenia dobrych nawyków oraz przełamywania złych. Każde z tych praw możesz potraktować jako rodzaj przekładni, która wpływa na zachowanie człowieka. Gdy przekładnie są we właściwych położeniach, dobre nawyki przychodzą bez wysiłku. Przy złych ustawieniach przekładni staje się to niemal niemożliwe. Pierwsze prawo, sygnał. Jak nabyć dobry nawyk? Spraw, by było to oczywiste. Drugie prawo, pragnienie. Jak nabyć dobry nawyk? Spraw, by było to atrakcyjne. Trzecie prawo, reakcja. Przy dobrym nawyku spraw, by było to łatwe. Czwarte prawo, nagroda. Spraw, by było to satysfakcjonujące. Możemy odwrócić te prawa, by nauczyć się przełamywać złe nawyki. A więc odwrotność pierwszego prawa, sygnał, jak wyzbyć się złego nawyku, spraw, by było to niewidoczne. Odwrotność drugiego prawa, pragnienie, spraw, by było to nieatrakcyjne. Odwrotność trzeciego prawa, reakcja, spraw, by było to trudne. I wreszcie odwrotność czwartego prawa, nagroda, spraw, by było to zniechęcające. Byłbym nieodpowiedzialny, twierdząc, że te 4 prawa stanowią model pozwalający na zmianę dowolnego zachowania. Sądzę jednak, że wiele im do tego nie brakuje. Wkrótce przekonasz się, że 4 prawa zmiany zachowania mają zastosowanie w niemal każdej dziedzinie. Od sportu do polityki, od sztuki do medycyny, od rozrywki do zarządzania. Tymi prawami możesz się kierować bez względu na rodzaj problemu, przed jakim stoisz. Nie trzeba stosować różnych strategii dla każdego nawyku. Ilekroć chcesz zmienić swoje zachowanie, możesz po prostu postawić sobie następujące pytania. Jak mogę sprawić, by było to oczywiste? Jak mogę sprawić, by było to atrakcyjne? Jak mogę sprawić, by było to łatwe? I wreszcie, jak mogę sprawić, by było to satysfakcjonujące? Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego nie robię tego, co obiecałem sobie zrobić, dlaczego się nie odchudzam, nie przestaję palić, nie oszczędzam na emeryturę albo nie uruchamiam dodatkowej działalności? Dlaczego twierdzę, że coś jest ważne, ale jakoś nigdy nie znajduję na to czasu? To odpowiedzi na te pytania można znaleźć gdzieś wśród owych 4 praw. Warunkiem tworzenia dobrych nawyków i wyzbywania się złych jest zrozumienie tych fundamentalnych praw i umiejętność dostosowywania ich do własnych potrzeb. Każdy cel obrany wbrew ludzkiej naturze jest skazany na porażkę. Nawyki są kształtowane przez systemy, jakie stosujesz w życiu. W kolejnych rozdziałach po kolei omówię wymienione prawa i pokażę ci, jak możesz ich używać do tworzenia systemu, w którym dobre nawyki pojawiają się samoistnie, a złe stopniowo odchodzą w niepamięć. Podsumowanie rozdziału. Nawyk to zachowanie powtórzone tyle razy, że stało się odruchem. Właściwym celem nawyków jest rozwiązywanie problemów przy jak najmniejszym nakładzie energii i wysiłku. Każdy nawyk można sprowadzić do pętli informacji zwrotnych, składającej się z 4 etapów: sygnał, pragnienie, reakcja i nagroda. Cztery prawa zmiany zachowania to prosty zbiór reguł, który umożliwia tworzenie lepszych nawyków. Oto te prawa. Po pierwsze, spraw by było to oczywiste, po drugie, spraw by było to atrakcyjne, po trzecie, spraw by było to łatwe i po czwarte, spraw by było to satysfakcjonujące.